Dziękuję za zaproszenie. Jak mówiłem, byliśmy na oborze w Oświecie w tym roku po raz pierwszy i byliśmy bardzo zbudowani. Cieszę się, że mogliśmy być i cieszę się, że macie tą służbę dla swoich rodaków w tym kraju, którzy potrzebują Ewangelii. Dzisiaj chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii Mateusza, rozdział 21. I to będzie od wersetu 28. Mateusz 21, 28. Mam jedną uwagę, bo ja będę czytał z Biblii, upowszechnionej Biblii Gdańskiej, i wiem, że w Biblii Warszawskiej ten fragment, chociaż jest ten sam, jest porządek przestawiony. Sens jest ten sam, tylko że jest inny porządek i zobaczycie na pewno. Ale nie martwcie się, to nie jest żadna herezja. Jak wam się wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Podszedł do pierwszego i powiedział: synu, idź, pracuj dziś w mojej winnicy. Ale on odpowiedział: nie chcę. Lecz potem odczuł żal i poszedł. Podszedł do drugiego i powiedział to samo. On zaś odpowiedział: idę, panie, ale nie poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Odpowiedzieli mu: ten pierwszy. Jezus im powiedział: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Bożego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a nie uwierzyliście mu, ale celnicy i nierządnice mu uwierzyli. A wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście żalu, aby mu uwierzyć. I teraz ten fragment jest dla mnie bardzo istotnym fragmentem, żeby rozumieć jeszcze lepiej, co to jest Ewangelia. Żeby rozumieć, kogo Jezus przyszedł zbawić. Żeby rozumieć, jaki ma problem człowiek w sercu, jeżeli chodzi o grzech, jeżeli chodzi o posłuszeństwo wobec Boga. I ten fragment dużo nam pomaga rozumieć. I chociaż ten fragment nie mówi nam tak bezpośrednio na temat rodziny, na temat wychowania dzieci, na temat relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, jednak ten fragment mówi nam coś o tym. Mówi nam o pewnym podejściu ojca do swoich dzieci, o pewnym podejściu rodziców do swoich dzieci. I dzisiaj chciałbym właśnie o tym mówić. Powiem z góry, że ja nie napisałem nigdy żadnej książki na temat wychowania dzieci. Żadnego poradnika nie napisałem. Nie jestem socjologiem, nie jestem jakimś doktorem czegoś. To, co wiem, wiem, bo jestem ojcem. Pan Bóg dał w swojej łasce mojej żonie i mi troje dzieci. Jestem też dziadkiem. Już niedługo będzie 11 wnuk w naszej rodzinie. Dziękuję Bogu za to. To jest wielkie błogosławieństwo. Jestem pastorem i od ponad 30 lat moja żona i ja w Polsce i w Meksyku i w USA pomagaliśmy wielu rodzinom w sprawach wychowania dzieci. Bo myślę, że wszyscy wiemy, że to nie jest coś, co każdy wie tak dobrze. ten świat jest w takim stanie, jak jest, między innymi dlatego, że rodzice czasami nie mają zielonego pojęcia, jak wychować swoje dzieci. Mnóstwo jest poradników, ale ja nie widzę wielkiej zmiany na świecie przez to, że jest tyle poradników, tych książek. Mało tego, świat ma swój sposób na wychowanie dzieci. I na pewno trzeba zastanawiać się nad tym czasami, czy ci, którzy mówią, czy socjolodzy, czy psycholodzy, czy nie wiem, jakie są tytuły, które dają te rady, które piszą te książki, czy oni w ogóle mają dzieci. Mam wrażenie, że czasami to są ludzie bez dzieci. Trudno mi słuchać kogoś na temat wychowania dzieci, jeśli nie ma. Więc powiem wam w ten sposób, że moja żona i ja mieliśmy wiele okazji. Jest kilka przykładów w naszym życiu, które dla nas są świeże w pamięci. Jeden przykład to jest młode małżeństwo w Meksyku, które kiedyś przyjechało do nas z innego zboru, które wcześniej założyliśmy w Meksyku, i przyjechali do nas na taki długi weekend, na taką konferencję, i oni mieli nocować u nas chyba dwie noce, a potem u drugiego brata jeszcze dwie, trzy noce. Jak tylko przyjechali do nas, mieli chyba dwójkę dzieci, ja byłem przerażony. Ja mówiłem Debbie, nie wytrzymam nawet dwie noce z tymi dziećmi. Nie, to nie będzie raj, to nie będzie miłe. Musimy coś zrobić. I od pierwszego dnia, bo chodziło o to, że te dzieci były tak marudne, tak niezadowolone o wszystkim, że nie dało się pogodzić tym dzieciom. Co by nie robili rodzice, to było źle. Od samego początku. Niektórzy z was powiecie, no dobra, ale dzieci mają swoje humory i tak dalej. Aha. I przez to my wszyscy mamy cierpieć, bo dziecko ma jakiś humor? Nie moim zdaniem, ale o tym powiem za chwilę. Ale tego pierwszego dnia wziąłem tego brata i mówiłem, musimy rozmawiać na temat dzieci. I czasami może boimy się o tym mówić komuś, ale wiecie co? Ten brat powiedział, chętnie posłucham. Usiedliśmy, otworzyliśmy Pismo Święte i zaczęliśmy mówić im to, co mówi Bóg na temat dzieci. Bóg mówi dużo na temat dzieci, tylko trzeba słuchać. Po tej rozmowie, nie wiem, może półtorej, dwie godziny na pewno, za szybko, jak to powiedzieć, po dwóch dniach oni już przenieśli się do domu tego drugiego brata. Nie mieliśmy okazji już dużo o tym rozmawiać, ale powiem wam, że pierwszego dnia po tym, jak oni pojechali do tego brata, spotkaliśmy ich chyba na nabożeństwie i nie rozpoznałem tych dzieci. Uśmiech na twarzy, posłuszne, całkiem inne dzieci. Po dwóch dniach. Ktoś powie, nie, niemożliwe. Uwierz mi, to jest możliwe. Jestem świadkiem. I nie tylko to jest ten przykład. Ja widziałem to wiele razy. Widzieliśmy to nawet w zeszłym tygodniu u nas w Toruniu, gdzie jedna rodzina ma dziecko małe, które nie wiedzieli, jak postępować z dzieckiem, żeby nie był taki marudny, żeby był posłuszny. I Debbie mówiła do tej siostry parę rzeczy o posłuszeństwie dzieci. I chętnie, jeszcze raz, chętnie ta siostra przyjęła to słowo. I wiecie to, wiecie co, po kilku dniach, mniej niż tydzień, oni sami mówili nam, niesamowite, jak to możliwe, że tak szybko można dziecko nauczyć, żeby było posłuszne. To nie oznacza, że to dziecko, a że moje dzieci są doskonałe. Nie ma doskonałych dzieci. Jeśli ty uważasz, że ty masz, chyba nie jesteś, nie wiem, obiektywny. Ale nie ma, chociaż nie ma doskonałych dzieci, to nie oznacza, że nie można nauczać dzieci, żeby były posłuszne, żeby nie były marudne. Mi się wydaje, że problem między innymi polega na tym, że wielu rodziców myśli, że są skazani na fochę dziecka do, nie wiem, 15 roku życia tego dziecka. Myślą, że nie da się inaczej, po prostu tak będzie, dziecko będzie marudne, dziecko będzie miało swoje humory i nie da rady poprawić. I oznacza to, że nie tylko rodzice są według nich skazani na to, ale powodują, że niemal cały świat jest skazany na fochy tego dziecka. Ja jestem wdzięczny Bogu za dzieci. Ja wbrew pozorom uwielbiam dzieci. Kocham dzieci. Jak mówiłem, mamy troje dzieci, mamy 10 wnucząt i każdy z nich jest dar od Boga. Każdy z nich to jest dla nas taki skarb. Ale Bóg nam dał dzieci i nam dał dzieci raz z pewnym obowiązkiem, żeby wychowywać te dzieci w karności pańskiej, jak Pismo Święte mówi. Więc jestem tego zdania, że może być inaczej w rodzinie niż zazwyczaj jest. Że nie musi być tak, że wszyscy w domu są zależni od humoru jakiegoś dziecka. I oczywiście to też zawiera rodziców. Czyli nie powinniśmy uważać, że wszyscy są zależni od humoru ojca albo matki. Każdy z nas powinien mieć dobre nastawienie wobec wszystkich w rodzinie. Ale dzisiaj mówimy na temat dzieci. Więc tu jest kilka słów w wersecie 28, które dla mnie są bardzo istotne. Może nie patrzyłeś na te słowa w ten sposób, ale mam nadzieję, że to pomoże wam zrozumieć. Bo jest tak napisane, że ten ojciec podszedł do pierwszego syna i powiedział. I teraz wyobraź sobie, jak ty, kiedy już urodziło się pierwsze dziecko i już zacząłeś myśl o tym, jak z tym dzieckiem komunikować, jak dać pewne polecenia, czy żeby dziecko zjadło śniadanie, czy żeby dziecko, nie wiem, podeszło do ciebie, czy podniosło coś i nie wiem, ale wyobraź sobie, jak ty albo jak inni próbują nakłonić dziecka do zrobienia albo do posłuszeństwa. Bo ja tu czytam, że ten ojciec i w tym fragmencie, jeśli czytamy ten fragment dobrze, rozumiemy, że ten ojciec jest pewnym obrazem Boga. Bo fragment mówi o tym, jak Bóg odnosi się do człowieka. Więc ten ojciec podszedł do pierwszego syna i powiedział tak: synu, synu. Nie powiedział: kolego, ja wiem, że każdy z nas chce być w pewnym sensie kolegą dla swoich dzieci, koleżanką dla swoich dzieci. Chcemy, żeby dzieci miały do nas pewne zaufanie, żeby nie bali się nas, żeby miały do nas taki kontakt, żeby o wszystkim rozmawiać. I oczywiście jest miejsce na coś takiego, ale nie możemy zapomnieć, że przede wszystkim to jest dziecko, nie kolego, a ty jest kolega, a ty jest ojcem lub matką, a nie tylko kolega albo koleżanka tego dziecka. Mówił: synu. W Meksyku jest taki zwyczaj, nie wiem skąd się wzięło, może w Polsce jest też, nie wiem, że bardzo często, kiedy mówię bardzo często, ja mówię prawie zawsze, rodzice do dziecka, do chłopca mówią: królu. Dla mnie to jest absurd. Słuchaj, jeśli ty powiesz do swojego dziecka królu, po kilku godzinach to dziecko zacznie wierzyć, że jest królem. Zacznie zbudować swój tron, założy swoją koronę i powie: jeśli jestem królem, to ja rządzę, ja powiem, co ma być. Ja nie żartuję, tak mówią w Meksyku: o królu, o mój królu, chodź tu, idź tam, rób coś, a król? To nie jest król, to jest dziecko. Zobacz, otwórzcie list do Galacjan, 4 rozdział. Zobaczmy, co Bóg mówi na ten temat. Galacjan, 4 rozdział. Werset 1. Galacjan 4:1. Mówię więc, dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest panem wszystkiego. Wydaje mi się, że to jest wielki błąd dać dziecku wszystko od samego początku. Uważam, że nawet ostatnio czytałem coś, ktoś napisał, jakby dziecko się zwraca do rodziców i dziecko mówi: nie daj mi wszystkiego, czego ty nie miałeś za dzieciństwa. Powiedz mi wszystko, co ty byś chciał wiedzieć, kiedy ty byłeś dzieckiem. Ale wydaje mi się, że czasami rodzice popełniamy błąd, kiedy myślimy, że musimy dać dziecku wszystko, co dziecko chce, a dziecko wtedy zaczyna czuć się, że jest królem, że jemu się należy to wszystko. Ten ojciec powiedział do dziecka, do syna: synu. Nie powiedział królu, nie powiedział królowo, nie powiedział słoneczko. I oczywiście, ja rozumiem, kiedy my mamy taki czas z dziećmi, czasem mówimy: kochanie, słoneczko, nie ma problemu z tym, ale żeby rozumieć, żeby dziecko zrozumiało, że przede wszystkim jest dzieckiem i jest pewien porządek w rodzinie, rodzice mają władzę, rodzice decydują, rodzice są autorytetem w domu. Ale kiedy nie mamy tego porządku w domu, uwierzcie mi, każde dziecko spróbuje przejąć władzę i niestety zbyt często im się udaje. Przejmują władzę, dosłownie. W taki sposób, że rodzice już nie mają zdania, nie mają wyboru, nie mają wolności. Są skazani na humory i na fochę dziecka. To nie jest porządek rodziny, o którym Bóg myślał, kiedy stworzył człowieka. Synu, następne słowo, co mówił ten ojciec, Mateusz 21:28, powiedział tak: idź. Nie powiedział: słoneczko, czy chciałbyś pomóc mamie? Wiesz, co się dzieje, kiedy zapytasz dziecko, czy chciałoby pomóc? Zgadnij! Nie? Wolę oglądać telewizję. Jeśli pytasz, wolę bawić się. Wolę cukierki. Ten ojciec nie zapytał. Nie poprosił. Ja wiem, co się dzieje. Obserwuję, ja jestem ojcem, ja mieszkam tak jak wy na świecie, nie mieszkam gdzieś tam daleko od cywilizacji, mam do czynienia tak jak wy z ludźmi. Ja wiem to, co wy wiecie, że rodzice próbują wszystko, żeby nakłonić dziecko do posłuszeństwa. Więc może zaczynają od: czy chciałbyś? I nie myślą o tym, że dziecko może powiedzieć nie. Jak powie nie, mówi: o, mam problem. Nie wyszło jak chciałem. Ja myślałem, że dziecko powie: tato, oczywiście. Oczywiście, bardzo cię kocham i chcę ci pomóc. Bo nie zawsze tak powiedzą. Więc idą dalej. Może spróbują tak: mam taki fajny pomysł, byś pomógł mamie, a potem byśmy tam robili coś innego. I rodzice próbują jakby grać rolę psychologa z dzieckiem, żeby dziecko nie wiedziało, że jest manipulowane, że jest zachęcone do czegoś, czego on nie chciał robić. Inni mówią: kochanie, idźmy tam i posprzątajmy twój pokój. A czemu idźmy? Przecież dziecko zrobił bałagan, nie mama. Ale mama uważa, że jeżeli ona nie zrobi tego z dzieckiem, to dziecko tego nie zrobi. Mówi: idźmy tam, a dziecko, mama myśli, że dziecko powie: o, mamo, jak pięknie, chcesz mi pomóc, o, dobra, idźmy razem. To nie, tak nie mówił ten ojciec, powiedział: idź, ty idź, dał rozkaz. Dla niektórych z was to może być już przesada, że ja mówię, że trzeba dać dzieciom rozkaz. I mam nadzieję, że nie przestaniecie słuchać tego powodu, ale widzę, że tak powiedział ten ojciec, czyli Bóg, do człowieka: idź. Co Bóg powiedział w dekalogu? Czy powiedział: nie pożądajmy? Nie. On powiedział: nie pożądaj. Powiedział: nie bierz imienia Boga nadaremnie. I tak dalej. Bóg dał rozkazy. I w Biblii nie ma żadnego problemu, żeby ojciec dał dzieciom, albo matka dała dzieciom pewne rozkazy. Jeśli lubisz słowo polecenia i brzmi bardziej poprawnie, politycznej, niech będzie polecenie, ale nie poprosił. Nie chcę powiedzieć, że nie wolno uczyć dziecka mówić proszę. Każde dziecko powinien umieć prosić. Nie daj, tylko proszę. Ale to nie oznacza, że ja muszę prosić dziecko, żeby coś zrobiło, co jest jego obowiązkiem. Jest miejsce i czas, aby nauczać dziecko mówić proszę, ale ten ojciec nie mówił: synu, proszę, idź tam ze mną i pracujmy. Powiedział co? Idź. Mało tego, niektórzy są tak bezradni, albo czują się tak bezradni, nie chcę obrażać, czują się tak bezradni, że mówią: błagam! Czy przesadzam? Ja wiem, że nie. Sam to słyszałem. Błagam cię, nie rób tego już! Błagam, nie krzycz tak na mnie! Słucham? Ty błagasz dziecko, żeby nie krzyczało na ciebie? Błagasz dziecko, żeby nie robiło bałaganu? Albo żeby nie kłóciła się? Albo żeby nie kopnęła matki? No i tak robią dzieci. Nawet są w stanie bić swoich rodziców, a rodzice stoją tam bezradni, ważą dwa razy tyle, co ja, i mówią: błagam cię, nie rób tego! Nic dziwnego, że jest tak, jest na świecie. Bo rodzice są bezradni, nie wiedzą, że nie są skazani na takie zachowanie. Ojciec powiedział: idź! I nie błagał. Kiedy mówię, że nie ma nic złego z tym, żeby dać dziecku pewne polecenie, to nie oznacza, że namawiam do tego, żeby ojciec był dyktatorem, żeby ojciec nigdy nie zrobił nic dla dziecka. Mówimy tutaj o nauczaniu dzieci, że jest pewien porządek w rodzinie, że ustalamy pewną władzę, pewien autorytet i możesz myśleć jak chcesz, ale jestem przekonany, że mamy dwa wybory. Mamy dwie jakby alternatywy. Albo ty nauczysz się dać swoim dzieciom te polecenia czy rozkazy, jak ty uważasz, albo prędzej czy później dziecko da tobie te polecenia. I nie przesadzam. Wyjdź tylko na plac zabaw przed swoim blokiem. Mamo, daj mi to! Mamo, przynieś mi! Mamo, daj mi pić! Słucham? Uwierzcie mi, ja nie byłem doskonałym ojcem i mój ojciec nie był doskonały, ale żadne dziecko nie wymagało takich rzeczy ode mnie ani od mojej żony. Może raz spróbowały, a potem już nie. Nauczyły się mówić: czy mogę? Poproszę? Czy mogę dostać? Ale daj, albo idź, albo chodź. Nie. Ale tak to bywa. Jeśli rodzice myślą, że nie mogą i to nie fair, albo to nie jest dobre zachowanie rozkazać dzieciom, to kończy się tak, że dzieci dają rodzicom rozkazy. A to jest normalne? To nie jest normalne. Wiem, że to jest czasami bolesne, ale ja mówię to dlatego, że tylko w ten sposób dziecko będzie rozkoszą i radością, a nie kłopotem, utrapieniem i smutkiem. Tylko wtedy, kiedy ustalamy porządek w rodzinie, w domu i oczywiście nie ma dzisiaj na wszystko czasu, ale oznacza to też, że rodzice muszą rozumieć swój porządek, swoje miejsce wobec Boga i wobec siebie, ale dzisiaj mówimy o dzieciach i musimy ustalić, jaki jest porządek w rodzinie. Trzecie słowo, które mówił ten ojciec, to było tak: pracuj. Pracuj. To już jest dla większości dzieci prawie przekleństwo, nie? Pracować? Nie, ja mam się bawić. Ja tylko mam oglądać telewizję. Od tego jest mama. Mama robi wszystko. Mama pierze, mama gotuje, mama robi porządek. Tata pracuje, ale ja jestem od zabawy. Ten ojciec powiedzie do syna: pracuj. Nie namawiam do wysłania dzieci do fabryki, do pracy. Nie o to mi chodzi. Ale czy nie jest prawda, że każde dziecko powinno umieć posprzątać po sobie? Przynajmniej? Albo nosić talerz do kuchni? Albo coś tam posprzątać w domu? Cokolwiek! Żeby dziecko zrozumiało, że życie jest nie tylko zabawa. Jest też, są obowiązki w rodzinie, są obowiązki w domu. Ale wiele osób uważa, że tak nie. Jeżeli już nawet wtedy nie potrafią powiedzieć konkretnie: pracuj, albo posprzątaj, albo zawnieś to tam, nie. Jeszcze raz grają psychologę, mówią na przykład: zróbmy taką zabawę. Będziemy sprzątać tutaj w pokój, a dziecko, myślimy, że dziecko w ten sposób oszukamy, że dziecko nie będzie wiedziało, że po pół godzinie, że naprawdę pracowało. Okej, jeśli to pasuje tobie, w porządku, ale ten ojciec nie powiedział tak. Nie powiedział: mam taki pomysł na taką formę zabawę. Pracujcie tam. Nie, powiedział: idź, pracuj. Tata nie powiedział: wy jeszcze młodzi, ja to zrobię, wy nie umiecie, ja to zrobię. Przyjdzie czas na was, powiedział: pracuj. Uważam, że powinniśmy nauczać swoje dzieci pracować. Inni popełniają, moim zdaniem, taki błąd, że na wszystko uważają, musi być tłumaczenie. Coś takiego: słuchaj, pomóż mamie, bo wtedy będzie mama miała więcej czasu, żeby mogła zrobić dla ciebie coś tam. I być może masz cudowne dziecko i to zawsze działa. Ale uwierz mi, dzieci są tak samolubne jak rodzice. Myślimy o sobie przede wszystkim, tak samo dziecko. I nie uważam, że my musimy zawsze dać dziecku tłumaczenie o wszystkim. Ten ojciec powiedział jedno słowo: pracuj. Nie powiedział: pracujcie tam, dlatego że niedługo będzie żniwo i jeśli będzie dobre żniwo, to będziemy jechać gdzieś tam na wakacje i będzie fajnie. Tego nie powiedział. Powiedział: pracuj. Nawet Bóg nie zawsze dał tłumaczenia. Kiedy Bóg powiedział w dekalogu nie cudzołóż, czy on tłumaczył? Czy powiedział nie pożądaj? Kiedy powiedział nie bierz imienia twego nadaremnie, czy powiedział dlatego, że nie, nie rób tego. Kropka. Jest jeden wyjątek, nawet tylko kiedy powiedział, pamiętał o siódmym dniu, bo Pan Bóg odpoczął siódmy dzień, ale reszta przekazań, ja pamiętam, to nie zawierają żadnego tłumaczenia, tylko rozkaz albo zakaz, nie rób albo rób. I mówię to dlatego, że będzie okazja, nie inaczej, będzie w przyszłości czasami w twoim życiu, w życiu dziecka, że nie będzie czasu na tłumaczenie wszystkiego. Kiedy dziecko biegnie w stronie ulicy, a ty mówisz do dziecka, stop! A dziecko jest przyzwyczajone do tłumaczenia, dlaczego ma zatrzymać się, to dziecko może nawet nie zatrzymać się. Bo ty zawsze mówiłeś, nie rób tego, bo zaszkodzi siebie. Nie rób tego, bo to boli mnie. Nie rób tego, bo to boli siostrze. Nie rób tego, bo to Bogu się nie podoba. I to wszystko może być prawdą, ale nie oznacza, że zawsze musi być tłumaczenie. Bo czasami życie dziecka zależy od tego, czy zareaguje natychmiast, czy nie. Każdego dnia dzieci giną. Dosłownie dlatego, że jakiś nieszczęśliwy przypadek, wypadek. I nie zawsze jest sposób, żeby zapobiec tego, ja rozumiem. Ale będą sytuacje i na pewno już były w waszym życiu, kiedy gdyby dziecko nie słuchało od razu, to byłby już po nim. Ale wiele dzieci uważają, że musi być jakieś tłumaczenie, inaczej nie będą posłuszne. Albo jeżeli nawet nie zgadzają się, nie będą posłuszne. Naucz dziecko słuchać od pierwszego rozkazu. Ale mi się wydaje, że wiele rodziców uważa, że są skazani na bez przerwy powtarzanie tego samego rozkazu dziennie. Chodź tu, chodź, 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 mówię, chodź, no błagam, no chodź. Nie? Przecież ile razy mam ci mówić? Zapytaj dziecko, on ci powie. A może 10 razy jeszcze? I wiesz, to nie jest wina dziecka. Dziecko jest po prostu przez rodziców przyzwyczajone, że nie musi posłuchać po pierwszym rozkazie. On może czekać. On nawet kalkuluje. Może mi się uda jeszcze 5 razy, zanim tata wybuchnie. Czy nie lepiej wymagać od pierwszego rozkazu posłuszeństwa? Nie tylko tobie będzie lżej, ale uwierz mi, dziecku będzie lżej. W życiu na pewno. Wobec Boga na pewno. Pracuj. Następne słowo, on mówi tak. Dziś. Dziś. Nie powiedział, słuchaj, kiedy masz wolną chwilę, kiedy masz ochotę, jeśli masz trochę czasu, A tak czasami rodzice swoje dzieci traktują. Jakby dziecko robi mu jakąś łaskę. O, błagam, może będziesz chciał, może za chwilę, jak skończysz tą grę komputerową, jak już wygrasz, bo już tylko bawiłeś się 10 godzin non-stop, a kiedy skończysz, a może przerwiesz tą grę na chwilę, a może powiedz dziecku, żeby natychmiast wyłączyło i zrobiło coś. To byłoby rewolucja chyba w domu, nie? Czasami. Dziś, teraz. A co dziecko mówi, kiedy rodzice mówią, słuchaj, weź te pieniądze, idź do sklepu i kup mi trochę tego. A co mówi dziecko? Zaraz. Nie? Albo za chwilę. Albo poczekaj. Albo ja tylko skończę. Nie! Dziś, teraz. Ale jeżeli nie wymagasz tego, po prostu zaczniesz wychowywać takiego króla, który decyduje, kiedy i czy w ogóle będzie słuchać. Rodzic, ten ojciec powiedział, dziś. Nie, kiedy masz chwilę, a nie, kiedy masz ochotę. Powiedział, rób to dziś. Ostatnie słowo, co powiedział, było tak. W mojej winnicy. Nie powiedział w naszej. I to być może brzmi też dla niektórych ostro. A tak powiedział ojciec. Mojej. Mimo to, że ta winnica prawdopodobnie miała stać się ich winnicą pewnego dnia, nie powiedział naszej. I nie powiedział, słuchaj, skoro pewnego dnia otrzymacie w spadku tą winnicę, to dobrze by było nauczyć się pracować. Nie, powiedział, pracuj w mojej winnicy. Czyli ojciec wymagał, żeby dziecko szanowało to, co jest, to, co należy do ojca. Jeśli nie nauczysz swego dziecka szanować to, co jest twoje, robisz, moim zdaniem, krzywdę temu dziecku. Będzie czas, żeby pokazać, że to jest wszystko nasze, tak. Ale czasami trzeba powiedzieć coś takiego. Może kiedy już są nastolatkami i już bardziej się buntują tak dosłownie i niektórzy nawet grożą, że się wyprowadzą z domu, albo że to nie fair, albo że tam to ma być inaczej i tak dalej. Czasami trzeba powiedzieć, za które rachunki tego domu ty płacisz? Kiedy ostatnio ty kupiłeś żywność dla naszej rodziny? Kiedy ty ostatnio zapłaciłeś za benzynę w samochodzie? Kiedy ty zapłaciłeś za czynsz naszego mieszkania? Bo ten świat, moim zdaniem, chce za dużo praw dać dzieciom. Ja nie mówię o tym, że dziecko nie ma prawa na szacunek i na miłość i to jest wszystko jak najbardziej to jest potrzebne dla dziecka. A to nie oznacza, że dziecko ma tyle samo praw domu jak rodzice. Że dziecko, o na przykład, kto z was pyta dziecko każdego rana od jutra, a czy chciałbyś pójść do szkoły dzisiaj? Masz ochotę na nauczanie się? Masz ochotę na szkołę? Może tak spróbowałeś raz i nie wyszło. I na drugi dzień wstawaj już. Czemu? Bo rozumiemy, że w pewnych sprawach rodzice mają decydować dla dzieci. Nawet świat to rozumie. Świat mało rozumie na ten temat, moim zdaniem, ale nikt na świecie nie mówi, że mamy dzieciom pozwalać decydować, czy mają iść do szkoły, czy nie. Powiedział w mojej winnicy. I dziecko powinno nauczyć się, tak jak ten werset w Galacjan pisze, nawet jeśli on jest panem wszystkiego, niczym się nie różni od sługi. Niech zacznie od początku, niech rozumie, że jest tylko sługą, a pewnego dnia, jeśli dobrze rozumie tą sprawę, to będzie czas, a powiedzie, słuchaj, synu, nie tylko tutaj musisz pracować, ale wiesz, pewnego dnia możesz to mieć. Ale jeśli mówisz to od początku, to dziecko będzie myślało, że jemu się wszystko należy. W mojej winnicy. Ja nie znam prawie nikogo z was tutaj i to, co ja mówię dzisiaj, mówię tylko z doświadczenia. Nie mówię dlatego, że ja znam kogoś osobiście i tak dalej. Ja tylko wiem, jaki jest człowiek, jak ja wiem dzieci, jak ja wiem, jak się dzieje w domu na całym świecie. Po prostu jest walka o posłuszeństwo dzieci. I tak nie musi być. Bóg powiedział coś takiego, to jest Księga Przysłów, rozdział 13, myślę, zaraz. Księga Przysłów, rozdział 13, werset 24. Kto oszczędza swą rózgę, nie na syna, a kto go kocha, karze w porę. Mówimy o tym, żeby wymagać od dziecka posłuszeństwa od samego początku, za pierwszym razem. I wydaje mi się, że jest to jasne z doświadczenia, że żadne dziecko nie robi tego naturalnie za każdym razem. Są dzieci, które są naprawdę bardziej, powiedzmy, łagodne, a inne są bardziej, ale żadne dziecko z natury za każdym razem powie, tak, tak, chcę. Chcę pracować, chcę słuchać, chcę wstać, chcę pomagać, chcę pracować. Bóg powiedział, że czasami musi być karcenie. Mi się wydaje, że ta księga przysłów mówi wyraźnie, jak to ma wyglądać, ale ty musisz po prostu decydować, czy dziecko nauczy się posłuszeństwa, czy będą konsekwencje, czy nie. Bo na tym polega problem. Nie ma posłuszeństwa, bo nie ma konsekwencji. Nawet Pismo też o tym mówi. Salomon powiedział, że skoro nie ma natychmiastego wyroku, to serce ludzkie robi źle. Nie ma konsekwencji, to nie ma zahamowań. Robimy, co chcemy. I kiedy dziecko nie ma żadnych konsekwencji za brak posłuszeństwa, nic dziwnego, że rodzice są bezradni. Jeszcze jeden fragment, to będzie Księga Przysłów, rozdział 29. Księga Przysłów 29, werset 15. Rózga i upomnienia dają mądrość, a samowolne dziecko przynosi wstyd swojej matce. Wszyscy to widzieliśmy, może nie u siebie, ale w sklepach na pewno. Mamo, kup mi to! Nie, synu. Tak, ja chcę! Nie, nie ma pieniędzy. Ja chcę! Dziecko nie rozumie, że nie ma pieniędzy. Wyciągnij kartę i zapłać, nie ma problemu. Nie, dziecku, musimy kupić tylko jedzenie. Nie, ja chcę! A dopiero wtedy zaczyna się problem. Rzuca się na podłogę i zaczyna krzyczeć, robi swoje fochy i numery i potem co? Mama tak się wstydzi i nie wie, co zrobić. Czy ktoś widzi, czy ktoś znajomego widzi. Czemu? Bo to jest swawolne dziecko. Nie ma żadnych konsekwencji. Nie ma żadnego karcenia. Nie ma żadnego upomnienia. Jest tylko krzyk. Nie, nie, błagam, nie mów, nie krzycz, nie. To nie jest upomnienie. To nie jest karcenie. Werset jeszcze 17 mówi tak. Karcz swego syna, a da ci odpocząć i przyniesie rozkosz twojej duszy. Czy twoje dziecko jest rozkoszą twojej duszy? Kiedy nie śpi? Każdy jest aniołkiem, kiedy śpi. Każdy jest rozkoszą, kiedy śpi, tak ładnie i tak uśmiech na twarzy. Ale mama stoi nad dzieckiem, które leży w łóżku i mama wygląda fatalnie, bo cały dzień walczyła z tym dzieckiem. Nie musi być tak. Dziecko może być rozkoszą cały czas. Będą problemy, będą trudne dni, będą nerwy i będą frustracje, ale uwierzcie mi, jest to możliwe, jest to osiągalne, żeby mówić dziecku: chodź, a dziecko przyjdzie. Wierzycie? Ja powiem wam, jest to możliwe. Jeśli będziemy robić to, co Bóg powiedział, jest to możliwe. Powiedz dziecku: nie rób tego, a dziecko przestanie. Jest to możliwe, żeby dziecko nigdy, nigdy w sklepie nie zawstydziło matce przez takie numery, co robią dzisiaj nasze dzieci. Wszystko zależy od rodziców. Wszystko zależy od tego, jakie masz podejście do swoich dzieci. Czy chcesz być popularny? Czy chcesz pokój w domu? Czy chcesz być lubiany? Czy chcesz, żeby był ustalona władza w domu? Czy chcesz, żeby nikt nie krytykował? Czy chcesz, żeby ktoś powiedział: jak to osiągnąłeś, żeby dziecko przyszło na pierwsze żądanie? Ja miałem to, kiedy przyjechałem do Polski 21 lat temu. Mieliśmy przez krótki czas takie spotkanie w parku w Warszawie, na otwartym powietrzu. I do nas przychodziła taka młoda siostra w Panu, nie miała jeszcze rodziny. I po spotkaniu dzieci poszły na plac zabaw, dość daleko od nas, może 100-200 metrów. I tam jeszcze rozmawialiśmy przez, nie wiem, pół godziny, godzinę. I w pewnym momencie, kiedy był czas wracać do domu, krzyczyliśmy na dzieci: hej, chodźcie! I wiecie co? Było ich 7, bo nasz kolega Michał i Janina mają 4, a my 3. Wszystkie 7 dzieci szybko przybiegły. I nie przebiegły tak z takim strachem, że coś, jakaś kara będzie. Nie. Przyszły, śmiały się, jeszcze po drodze bawiły się ze sobą, ale przyszły na pierwszy rozkaz. Oczy tej siostry takie. Jak to? Tylko zawołali się i przyszły? A dla nas to normalne, nie? A jak? Nie, ale tak nie da się. Nie da się. Da się. Można. Wszystko zależy nie od dziecka, bo moje dzieci są tak jak wasze. Mają takie same serce. Moje dzieci są tak budowicze jak twoje, jeśli na to pozwalam. Ale jeśli nie pozwalam i nie pozwalasz, można dzieciom nauczyć posłuszeństwa. Mało tego, ten fragment dzisiejszy mówi o tym, kogo Jezus zbawia. Kto przychodził do Boga, a kto nie? Kto wszedł do Królestwa Niebieskiego, a kto nie? I okazuje się, że ten pierwszy syn w naszym tekście, który mówił, nie chce, lecz potem odczuł żal i poszedł, to jest ten, który właściwie wykona wolę Ojca. Bo ten drugi syn powiedział na początku: idę, tak idę, ale nie poszedł. Jestem tego zdania, że nie ma lepszego sposobu, żeby nauczyć dziecka o zbawieniu, niż przez te sytuacje, które mamy w domu. Bo kiedy ty i ja dajemy dzieciom pewne rozkazy, nakazy, zakazy i nie są posłuszne, możemy nauczyć, co to jest pojednanie. Bo kiedy Biblia mówi o karceniu, to nie oznacza, że to jest, że nie ma sposobu na pojednanie, że nie ma możliwości przebaczenia. Oczywiście, jak najbardziej. I uważam, że jeden wielkim złem, co żyje na świecie, to rodzice nie karcą, tylko biją. Tylko puszczają nerwy, tylko wyładują się nad dziećmi. Zamiast karcić, zamiast nauczać, słuchaj, Bóg powiedział: słuchaj rodziców. Bóg powiedział: nie rób tego, a ty był z nich posłuszny, będzie kara. Ale po wymierzaniu kary, to trzeba nauczyć dziecko pojednania. Żeby dziecko przyszło do ciebie i przeprosiło za to, co zrobiło. I na początku z przymusu, tak? Powiedz: przebacz. powiedz wybacz, powiedz zrobiłem źle, powiedz był nieposłuszny, powiedz skłamałam, powiedz. Zrozum, że Bóg powiedział, ja powiedziałem, nie rób, byłeś nieposłuszny. A dziecko zacznie rozumieć, co to jest pojednanie. Wszystkie nasze dzieci dzięki łasce Bożej nawróciły się w młodym wieku. Nie ma tu żadnej obietnicy od Boga, że tak będzie, ale jeśli będzie dyscyplina w domu, uwierzcie mi, będzie łatwiej, żeby dzieci zrozumiały plan zbawienia, żeby zrozumiały, że mogą się pojednać nie tylko z Tobą, ale też z Bogiem. To jest bardzo dobra sytuacja, żeby nauczać dzieci Ewangelii. Podszedł do drugiego i powiedział to samo, on zaś odpowiedział: idę, Panie, ale nie poszedł. Posłuszeństwo nie polega na mówienie, na mówieniu, tylko na robieniu. Ile osób mówi: tak, ja przestrzegam dekalogu. A gdy pytasz konkretnie: tak, przestrzegasz całego dekalogu? Staram się. Aha, myślałem, że mówiłeś, że przestrzegasz. Teraz rozumiem. Ja też staram się, ale ja nie mogę powiedzieć, że przestrzegam całego dekalogu. Jestem grzeszny, jestem ułomny, jestem słaby. A Jezus powiedział, że ci, co weszli do Królestwa Niebieskiego przed faryzeuszami, to byli ci, którzy nie mówili: tak, ja jestem dobry. To byli co? On mówił w wersecie 32. Rzeczy pierwszy: zaprawdę powiadam wam, że celnice i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Bożego. Czyli zbawienie nie jest dla tych, którzy udają, że przestrzegają, jest dla tych, którzy wiedzą, że nie przestrzegają. Jest dla tych, którzy przyznają się, że nie są w stanie, że są słabi, grzeszni, buntowniczy, ale tak jak ten pierwszy syn, chociaż mówili na początku: nie chcę, potem mówią, że jest im żal i oni weszli. Czyli Jezus chce powiedzieć nam przez ten przykład, kto może być zbawiony. Każdy, każdy. Dziecko może być zbawiony, rodzic, celnik, nierządnica, nawet faryzeusz. Jeśli tylko przyznasz się do grzechu, jeśli tylko przyznasz się, że nie robi tego, co powinien, i przyjść do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przyjść do Boga przez wiarę w krew Jezusa Chrystusa. Bóg powiedział: tacy ludzie wchodzą przed tamtymi religijnymi, którzy udają. Więc w tym fragmencie mamy dwie lekcje. Ale uważam, że one są, jak to powiedzieć, one są powiązane ze sobą. Może nie rozumie, że Bóg ma władzę, że Bóg decyduje, że Bóg jest sędzią, to będzie zbuntował się do końca życia. Jeśli nie rozumiesz, że Bóg jest na tronie, a nie ty, ty i pójdziesz aż do śmierci, mówiąc: ja zrobię, co ja chcę. I dowiesz się po śmierci, że Bóg powie to samo. Zrobię, co ja chcę. A ja jestem sprawiedliwy. Ja jestem sędzią całej ziemi. Ty myślałeś za życia, że byłeś wielki, że byłeś wolny, że nikt nie powie ci, co masz zrobić, czego nie masz zrobić, ale Bóg pokaże każdemu po śmierci, kto rzeczywiście rządzi, kto jest rzeczywiście sprawiedliwy, kto ma prawo powiedzieć nie rób albo rób. Ja mówię, ja nie znam praktycznie nikogo tutaj. Nie wiem, kto z was ma dzieci, nie wiem, kto z was jest zbawiony. Ja wiem dwie rzeczy dzisiaj. Ja wiem, że można mieć posłuszne dzieci. Ja wiem, że nie jesteśmy skazani na fochę dzieci. Ja wiem, że nikt nie jest skazany na to, żeby powtarzać 100 razy dziennie, nie rób tego. Jestem tego pewien. Ale też wiem, że Jezus Chrystus chce zbawić każdego grzesznika na świecie. Ja wiem, że dla każdego jest nadzieja. Jeśli tylko uzna, że Bóg ma rację, jeśli tylko uzna, że Jezus Chrystus wziął na siebie nasze grzechy, twoje grzechy i przyjdź do Boga, tak jak jest powiedział, tego, co do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek, powiedział Jezus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Sprawa jest prosta. Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Każdy może przyjść do Boga przez wiarę w pokorze i otrzymać od Boga przebaczenie grzechów. Mam nadzieję, że jeśli ktoś u nas dzisiaj nie jest zbawiony, że nie wyjdzie stąd bez pojednania się z Bogiem. I mam nadzieję, że jeśli masz jeszcze małe dzieci, niedorosłe dzieci w domu, że będziesz zachęcony, że może być pokój i spokój w domu, że możesz powiedzieć raz, a dziecko będzie posłuszne. Może nie za każdym razem, ale przynajmniej dziecko będzie wiedziało, że za nieposłuszeństwo będą konsekwencje. Moje dzieci nie były doskonałe i nie są, ale raczej wiedziały, że kiedy są nieposłuszne, będzie kara. Liczyły się z tym, że będą konsekwencje. I czasami wołały karę niż posłuszeństwo. Dobra? Wolisz karę? Okej. Mogę to zrobić, ale nie lepiej słuchać? No teraz tak, ale za późno. Może być w domu pokój i porządek i radość i miłość, ale musi być ten porządek. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, za Twoją mądrość. Panie, ona jest o wiele wyższa od mądrości człowieka, od mądrości tego świata. I mimo to, Panie, że Twoja mądrość czasami jest głupstwem dla świata, Panie, wiemy, że Twoje słowo i Twoja mądrość jest o wiele lepsza. Pomóż nam mieć odwagę, aby stosować Twoją mądrość w naszych domach. I Panie, jeśli ktoś wśród nas dzisiaj nie zna Ciebie jako Zbawiciela jeszcze, prosimy, Panie, otwórz oczy każdego człowieka, który nie ma pewności zbawienia, aby poznał Twoją wielką łaskę. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie Twoje dary, za nasze dzieci, za nasze wnuki, za rodzinę, za Twój wspaniały plan, Panie, który Ty nam dałeś a propos rodziny. Błogosław, Panie, nasze dzieci w tym świecie tak szalony, tak przekręcony, Panie, tylko Ty możesz chronić nasze dzieci przed złem. Tylko Ty możesz być nimi na całą dobę. Panie, zmiłuj się nad nami i chroń nasze dzieci przed tym okropnym światem. Powierzamy Tobie, Panie, nasze dzieci. Błogosław je, Panie. Proszę o to wszystko w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.